Panie, dziękujemy Ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Ci za ten piękny dzień, który dzisiaj mamy. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy być w miejscu, gdzie patrzymy na Ciebie, gdzie, tak jak śpiewaliśmy, że chcemy widzieć Twoją twarz, chcemy słyszeć Twój głos, Panie, chcemy słyszeć to, co Ty mówisz do nas, Panie, to, co Ty masz do przekazania nam. Panie, ja się modlę o to, abyś Ty dzisiaj korygował nasze sposoby myślenia, abyś Ty korygował nasze serca, abyś Ty postawił nas we właściwym miejscu, Panie, abyśmy mogli stać na skalę, którą jest Chrystus. I Ty powiedziałeś, że Chrystus w nas jest nadzieją chwały. Panie, i my się modlimy, aby ta nadzieja chwały dzisiaj była obudzona w naszych sercach, dzisiaj była podniesiona w górę. Modlimy się o to, Ojcze, abyś Ty mówił do nas, dlatego że potrzebujemy i chcemy słyszeć to, co Ty masz do nas do powiedzenia, jakie jest Twoje słowo dla nas dzisiaj, Panie, abyśmy dokładnie to umieli usłyszeć, zweryfikować. Panie, ja się modlę, aby nasze umysły były oczyszczane kąpielą wodną przez Słowo. I ja się modlę o to, Panie, aby wszelkie ciemne myśli, wszelkie straszne myśli, wszelki strach, wszelki poczucie porażki, wszystko to, co nas wpędza w różne złe miejsca w naszym myśleniu, w naszych sercach. Panie, ja się modlę, aby dzisiaj to było usunięte z nas przez moc Twojego Słowa, przez działanie Twojego Ducha, aby Twoje światło Ewangelii świeciło w nas, Panie. Świeciło w nas, Panie, abyśmy wyraźnie wiedzieli to, do czego Ty nas przeznaczyłeś, skąd nas wyrwałeś, dokąd nas prowadzisz, kim jesteśmy w Tobie, Panie. Ja się modlę o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się o to, Panie. Amen. Amen. Przebij komuś piątkę obok. Powiedz, się cieszy, że się cieszy, że go widzisz. Nie wiem, czy tam się przytulać można, czy nie. Już nie wiem, jakie są tam nowe obostrzenia. Amen. Otwórzmy psalm 133, to jest chyba psalm, który ostatnio też czytaliśmy w niedzielę. Powiem tylko, że jak mieliśmy ostatnio tłumaczenie na język czeski, niektórzy się pytali, dlaczego było to tłumaczenie. Dlatego, że była taka prośba, która wypłynęła od naszych braci Czechów, że oni by chcieli, żeby nabożeństwo nasze było tłumaczone u nich w kościele, żeby mogli słuchać słowa. I powiedzieliśmy, że musimy się ćwiczyć. Ja chciałem Władzi podziękować za jej wysiłek. Bo to nie jest łatwo, wiecie, tak jak się przyzwyczailiśmy do Cici, która jest wprawionym tłumaczem, to wymaga czasu i cierpliwości, ale możemy jej brawo bić za jej trud. Za jej staranie. To nie jest łatwo, a szczególnie nie jest łatwo wcale mnie tłumaczyć, bo ja mówię szybko i dużo i nie lubię czekać na kogoś, jak jeszcze tłumaczę. Ale tak się może zdarzać, że będziemy mieli tłumaczenie nabożeństwa. Jeszcze musimy nad tym popracować, jak to zrobić najlepiej. Ale taka prośba była, że chcą, żebyśmy transmitowali tam, żeby mogli mieć tłumaczenie naszego nabożeństwa. Więc zobaczymy, jak to będzie. Przeczytajmy psalm 133. Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak wyborny olejek na głowę, który spływa na brodę Arona, który spływa na brzeg jego szat. Jest to jak rosa Hermonu, która opada na góry Syjon. Tam bowiem Pan daje błogosławieństwo i życie na wieki. Amen. I ostatnio mówiłem o tym, z tego fragmentu, nie skończyłem tego tematu, tak mi się wydaje, że nie skończyłem, bo dzisiaj znowu Duch Święty kładł mi to na serce, żeby tym słowem się dzielić z nami. Czytamy tutaj, że jest dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Ja tłumaczyłem, że to słowo zgoda to nie jest jedynie to, że my się nie kłócimy ze sobą. To nie chodzi o tego rodzaju zgodę, ale chodzi o połączenie, które zostało ustanowione przez Boga między braćmi. Mówiłem ostatnio o tym też, czytałem fragment z listu do Efezjan, może przeczytamy go. To jest 4 rozdział. Proszę więc was od 1 wersetu, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Z całą pokorą, albo inne tłumaczenie mówi, z całą uniżonością serca, łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju. I mówiłem o tym, że jedność ducha jest darem, to znaczy Pan Bóg łącząc nas, i tak jest zawsze, że my jesteśmy, możemy żyć w tym właśnie zgodzie, tam gdzie jest psalm, wtedy, kiedy jesteśmy przyłączeni przez Boga. Bóg nas połączył z innymi wierzącymi. Amen. I ta, kiedy Biblia mówi o tym, że to jest jak dobrze i miło, gdy bracia właśnie mieszkają, żyją, bo to słowo mieszkać, to jest słowo, które faktycznie oznacza wspólne zamieszkiwanie. Ja nie mówię tego, żeby ktoś się do mnie wprowadził, albo ja do kogoś się wprowadził, ale chodzi o to, że to jest wspólne życie, które jest zachowane w jedności. Teraz powiem wam, jedną z rzeczy, którą dzisiaj potrzebujemy zrozumieć, to potrzebujemy zrozumieć, co znaczy jedność przez pryzmat Słowa Bożego, nie przez pryzmat tego, co nam się często wydaje. I kiedy on mówi, że zachowując jedność ducha, wspólnie pokoju i ta jedność, o której on tutaj mówi, to ona wynika z tego, że Bóg nas połączył w Chrystusie. I on to pisał do zboru lokalnego, do kościoła lokalnego. Dlatego, że jedność pomiędzy braćmi z kościoła lokalnego zawsze będzie miała inny wymiar niż jedność z braćmi mieszkającymi w Chinach. Amen. Ona będzie zupełnie inaczej wyglądała. I tak naprawdę za każdym razem, kiedy jest mowa o jedności, ona się odnosi do kościoła lokalnego. Tam, gdzie została uruchomione przez Boga to, co jest nazwane koinonia. To, co jest nazwane koinonia. I to jest często... Popełniamy błąd, próbując nawiązać wirtualną, ja to nazywam, jedność. Żeby się zgodzić we wspólnym rozumieniu rzeczywistości. Jedność jest przeznaczona i dana przez Boga w miejscu, gdzie Bóg połączył nas razem. Gdzie Bóg połączył nas razem. To znaczy się, że moi bracia w Chinach są moimi braćmi, ale ja nie jestem z nimi połączony. Ja ich nawet nie znam. Ja jestem połączony ogólnie z nimi przez ofiarę Pana Jezusa, ale kiedy Biblia mówi o jedności, ona nie mówi o tego rodzaju jedności. Ona mówi o jedności dotyczącej Kościoła, w którym jest wspólne życie nazywane w Biblii koinonia. Koinonia, dlatego że mamy te trzy słowa, które określają Kościół w Nowym Testamencie. Synagoga, jest koinonia i jest eklezja. To są trzy jakby słowa, które w Nowym Testamencie określają i mówią o Kościele. Synagoga zazwyczaj chodzi o budynek. Eklezja chodzi o zgromadzenie ludu Bożego, gdzie mamy duże zgromadzenie i w eklezji jest ustalony, który widzimy też w Słowie Bożym, ustalony Boży porządek. Amen. Który jest ustalony i który jest widoczny, który jest ustalony. W nim mamy różne odpowiedzialności porozkładane, poudzielane przez Boga, dary Pana Jezusa, dary Ducha Świętego, dlatego że jest różnica pomiędzy darami Ducha Świętego, a różnica pomiędzy darami Pana Jezusa. Amen? Pamiętamy, jaka jest różnica, ile jest darów Ducha Świętego? Jest dziewięć darów Ducha Świętego. Ile jest darów Pana Jezusa? 5 darów, które Pan Jezus dał. Przeczytamy tylko, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. To jest w 4 też rozdziale listu do Efezjan. 7 werset. A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. Dlatego Pismo mówi, wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. Amen. Dał ludziom dary. Lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że najpierw wstąpił do niższych regionów ziemi? Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa. I to jest mowa o Panu Jezusie. Amen. Bo on wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Aby napełnić wszystko. Jeszcze raz wróćmy do 7 wersetu. A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. Łaska według miary daru Chrystusa. Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Więc widzimy, że dary Pana Jezusa to jest ta łaska, w której on żył na ziemi, w której chodził na ziemi, dlatego że Pan Jezus, jak Biblia mówi, że przez niego przyszła pełnia łaski i prawdy. I Pan Jezus te 5 płaszczów namaszczenia nosił na sobie, kiedy był na ziemi. To są jego dary. To znaczy, że on tą łaskę, on jak wstępował, jak najpierw wstąpił do podziemi, do tych miejsc duchowo, które są nazywane czeluście, i tam Biblia mówi, że wyprowadził jeńców i ludzi obdarzył darami. Amen? Teraz te dary to jest to, że on zostawił tą łaskę, którą nosił na ziemi, on ją zostawił dla Kościoła. On jej nie zabrał ze sobą. Amen? Pan Jezus zostawił tą łaskę w postaci tej, która jest nazwana potocznie pięcioraka. Bym powiedział, na 5 sposobów przejawiająca się łaska i namaszczenie Boże. Tak by się powiedziało. Pięcioraka służba. I Pan Jezus ludzi darami obdarzył i On ustanowił. I On ustanowił. Więc On tą łaskę, mówi, każdemu z nas została dana miara łaski według daru Chrystusowego. Amen. Każdy z nas nosi pewien wymiar łaski, pewną dozę łaski z tych, można powiedzieć, 5 przedziałów. Amen. Każdy człowiek wierzący, on otrzymuje pewną miarę tej łaski. Tylko, że my, kiedy Biblia mówi, wzrastajcie w łasce. Amen. My zazwyczaj patrzymy jedynie na łaskę, że Bóg do mnie ma łaskę. Bóg do mnie ma łaskę. Ale Bóg włożył w każdego z nas łaskę. Amen. Już mi się buzia cieszy, bo zobaczyłem moją żonę. Amen. Więc On w każdym z nas umieścił pewną miarę tej łaski. Według łaski Bożej, tak jak apostoł Paweł mówi, według łaski Bożej Amen. On mówi, zbudowałem fundament, ustanowiłem fundament według łaski Bożej. Teraz, kiedy mówi wzrastamy w łasce, to my też wzrastamy w tej łasce, którą Bóg, którą Pan Jezus zostawił na ziemi. Amen. Teraz, kiedy wzrastamy w łasce, to na początku, jak mamy mało tej łaski, ta łaska, ona też, można powiedzieć, w mniejszym stopniu przejawia się przez nasze życie. Ale jak wzrastamy w łasce, powiem wam, to wszyscy będziemy to widzieć. Amen. Zawsze będziemy to widzieć, że dana osoba wzrasta w łasce. Na przykład będziemy widzieć, że na kimś spoczywa łaska do głoszenia Słowa Bożego. I wtedy jakby do głoszenia Słowa Bożego nie dajemy miejsca osobie, która jedynie jest elokwentna i umie inteligentnie mówić, bo to nie na tym polega. Łaska dana od Boga to jest łaska, która sprawia, że widzimy działanie Ducha w tej osobie i przez tą osobę. Widzimy, że ta łaska zaczyna spoczywać, że ta osoba wzrasta w charakterze, bo to jest bardzo ważne. Amen. W charakterze. Musi być charakter Pana Jezusa kształtowany na miarę wzrostu łaski do posługi. To jest jedna z rzeczy, którą mi zależy, żebyśmy dobrze ją rozumieli. To jest też sposób, w jaki Pan Bóg mnie uczy, że nie jest jedynie kwestią łaski do posługiwania, jakby, że to nie chodzi jedynie o to, żeby mieć łaskę do posługiwania, tylko musi być charakter, który utrzyma nas w standardzie Bożym do posługiwania tą łaską. Amen? Do posługiwania tą łaską. Więc dary Pana Jezusa, powiedzmy razem dary Pana Jezusa. Dary Pana Jezusa zostały dane Kościołowi, aby przygotować świętych, wyposażyć świętych. I to słowo przygotować świętych to jest greckie słowo exousia. Powiedzmy razem exousia. Ja lubię to słowo. Wiecie dlaczego ja lubię? Bo ono znaczy doprowadzić dzieło do ukończenia i wynikiem tego ukończenia jest doskonałość. Amen. To co to znaczy? To znaczy się, że Pan Jezus rozpoczął w nas dobre dzieło. Amen. On rozpoczął w nas dobre dzieło. I kiedy on mówi teraz, że on ustanowił te 5 wymiarów działania łaski Bożej. Wiecie, Pan Jezus był doskonałym apostołem, był doskonałym prorokiem, był doskonałym nauczycielem, doskonałym pasterzem i doskonałym ewangelistą. Te 5 łask było w nim. Działało w jego życiu, spoczywało na nim. Powiem wam, chwała Bogu, że jak on poszedł do nieba, to on tego nie zabrał. Tylko zostawił. Bo jakby zabrał, to byśmy mieli problem. Ale on zostawił i teraz to są dary dla Kościoła. I teraz uwaga, on mówi, i on ustanowił jednych, nie wszystkich. To jest bardzo ważne. On ustanowił jednych, nie wszystkich. Ustanowił jednych. I teraz powiedziałem, że są dary Pana Jezusa i są dary Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego działają się w każdym. Amen? Tak jak jest napisane, że Jego dary, tak jak Duch Święty chce każdemu z nas. Amen? Więc dary są dary Ducha Świętego i dary Pana Jezusa. I dary Pana Jezusa są do budowania Kościoła. I teraz zobaczcie, o czym on mówi, kiedy mówi o budowaniu, dlatego że to jest bardzo istotne, żebyśmy my jako osoby wierzące rozumieli to dobrze. On mówił, dla przysposobienia świętych, 12 werset, do dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Zobaczcie, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. I zobaczcie, jak to jest ze sobą połączone. Jedność wiary jest bardzo ściśle połączona z dorastaniem do wymiarów Chrystusa. Czyż nie? Ona jest połączona. Nie dość, że w jednym wersecie w jednej myśli, w jednym zdaniu, to jeszcze pokazuje tą drogę, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. I zobaczcie, co dalej mówi. Dorośniemy, Biblia Warszawska mówi, dorośniemy do wymiarów. Dorośniemy, dojdziemy do wymiarów człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Co to znaczy? To znaczy się, że bez dorastania, bez dojrzałości nigdy nie dojdziemy do tego, co jest nazwane jednością wiary. Bez poznawania, bez poznania Syna Bożego nigdy nie dojdziemy. Dlaczego nie dojdziemy? Dlatego, że dojrzałość każdego jest bardzo istotna. Nie wystarczy, że ty dojrzejesz, a ja nie. Jak ty dojrzejesz, a ja nie, nie dorośniemy do jedności wiary. Amen. Więc on mówi, aż dojdziemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu, lecz będąc, zobaczcie, szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową w Chrystusa. Będąc szczerymi w miłości. Amen. Więc zobaczcie, że to, że będziemy dorastać do dojrzałości, to nas ma doprowadzić do miejsca, że jesteśmy szczerymi w miłości. Wiecie, szczerymi w miłości to nie znaczy szczerymi. Mówi, no jestem szczery. Mówię, jak jest. Nie. Szczerymi w miłości. To jest ogromna różnica. Szczerymi w miłości. Mówię prawdę tak, jak jest. Szczerymi w miłości. Szczery do bólu. Jestem szczery do bólu. Ale wiecie, że to nie jest biblijne. Bycie szczerym do bólu. Dlaczego nie jest biblijne? Dlatego, że mówi, mamy być szczerymi w miłości. Nie szczerymi do bólu. Rozumiecie, czasami szczerość i prawda może zabić kogoś. Amen. Ona bez miłości. Ona i powiem wam, Bóg nigdy tak, to jest ciekawe bardzo, że Bóg nigdy tak nie robił. Wiecie, z kim Pan Jezus był tylko z kim Pan Jezus postępował ostro? Z faryzeuszami, którzy byli tak pełni swojej własnej sprawiedliwości, wyniosłości i rozumiecie, przekonania, że my jesteśmy jedynymi sprawiedliwymi, my jedynie wiemy, jaki Bóg jest. Rozumiecie? I z nimi Pan Jezus po prostu miał ostry był z nimi. A zobaczcie, nawet jak podszedł do prostytutki i wiedział o tym, że ona jest taka, nie dość, że ją osłonił, to powiedział, idź i więcej już nie grzesz. Wiecie dlaczego? Dlatego, że on widział w niej nastawienie pokornego serca. Że ona wie, ona wiedziała, że ona jest grzesznicą. Nikt jej nie musiał tego nie mówić. To jest ciekawe, że Pan Jezus zawsze za takimi się jak to się mówi? Co? Wstawia, dzięki, właśnie tego słowa mi brakowało. Wstawia się za takimi, ale kiedy człowiek jest pełen wyniosłości, powiem wam, rzecz, która, tak jak Biblia mówi, że Bóg pysznym się sprzeciwia. Nie tylko, że Bóg, rozumiecie, że Bóg pysznym on dalej trzyma. Nie, on się sprzeciwia pysznym. To znaczy, że nim powstaje coś. Przeciwko, powiem wam, ja się tego uczę od mojej żony. I od mojego syna Daniela, dlatego że oni mają wypisane głęboko poczucie sprawiedliwości. Daniel jest taki, że powiem wam, nawet jedna minuta jest, jak na przykład ustalamy w domu, mamy regułę, że oni dostają telefon w sobotę na 30 minut. I za jeżeli postępują tak jak my oczekujemy, to zawsze mogą dostać dodatkowe plusy albo minusy i tak dalej. I oni sobie zawsze nas zbierają przez tydzień, wiedzą ile mają. I jak nie daj Boże, Elion przekroczy ten czas o pół minuty, to ja słyszę, jak mój Daniel idzie. Tak idzie. Tak, słyszę, że idzie po schodach, schodzi na dół. Ja już wiem, co on mówi. On nie musi nic mówić. Ja po tych krokach już umiem rozszyfrować, o czym będzie rozmowa. I to jest tak. Przychodzi? Mówi, tatuś? Czy ja mogę coś powiedzieć? Ja mówię, nie. Dlaczego mówię nie? Dlatego, że ja wiem. On mówi, ale tatuś? Ja mówię, tak wiem. Chodzi ci o to, że Elion minutę grał dłużej. Tak, bo rozumiecie, i w nim we wszystkim ta sprawiedliwość jest. I powiem wam, wystarczy, że w czymkolwiek przekroczy się ten limit, albo cokolwiek, w czymkolwiek innym, w nim powstaje od razu naturalnie, bo to jest w nim bardzo mocne, w mojej żonie też. Amen. Ale w nim jest to bardzo mocne. I chodzi o to, że u Pana Boga, ja to pokazuję jako obraz, że kiedy mówi, że Bóg pysznym się sprzeciwia, to znaczy, że jak On jakby znajduje w sercu człowieka, rozumiecie, pychę, która nie dodatkowo jeszcze jest destrukcyjna, działa negatywnie, robi coś, Bóg pysznym się sprzeciwia. Amen. O, jest w nim sprzeciw. Sprzeciw. Ja się nauczyłem tego, żyjąc z Bogiem, że nie ma w ogóle czegokolwiek zaczynać, cokolwiek robić, powiem wam, do kogokolwiek iść, z kimkolwiek rozmawiać, o czymkolwiek, jeżeli najpierw w moim sercu nie ma nastawienia uniżoności. To znaczy się, jeżeli ja z kimś, nie daj Boże, mam jakikolwiek zatarg albo coś, to najpierw wiem, że moje serce musi być w miejscu pokory. Mało tego, Bóg chce nas nauczyć tego, żebyśmy wiedzieli, kiedy mamy mówić, a kiedy nie. Nauczy nas prowadzenia ducha, żeby wiedzieć, kiedy mówić. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często Biblia mówi, że gniew człowieka nie czyni woli Bożej. Gniew człowieka. Czyli jeżeli ja w gniewie jakiekolwiek kroki, nawet jeżeli walczę o coś słusznego, ja muszę wiedzieć, że ten gniew, jeżeli on jest we mnie, to on nie jest mojego ciała. Dlatego, że Pan Jezus też, jemu się nie podobało to, jak faryzeusze na przykład żyją, ale jego gniew to była gorliwość o dom Boży, która w nim była i to nie było, wynikało z jego ciała, tylko wynikało ze świętości. To jest zupełnie duża różnica, ale dojście do miejsca świętości jest długą drogą do takiego rodzaju świętości, gdzie Bóg pozwala nam wyrazić swój gniew. I ten gniew zazwyczaj powinien być wyrażany na złego, nie na ludzi. Amen. Wracając do tego fragmentu, który czytaliśmy, bo zrobimy taką dygresję dużą. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim. Powiedzmy razem we wszystkim. We wszystkim. To znaczy, że nie w jednej rzeczy, tylko musimy wzrastać we wszystkim w tego, który jest głową, w Chrystusa. Wzrastamy we wszystkim w Niego, który jest głową. To znaczy, że naszym standardem jest osoba Pana Jezusa. Amen. I my musimy mieć pewność, że my ją dobrze poznajemy. Musimy mieć pewność tego, że ten obraz Pana Jezusa, jaki widzimy, jaki dostrzegamy, to jest prawidłowy obraz Pana Jezusa. Bo będziemy zawsze wzrastać w ten obraz Pana Jezusa. Jeżeli, wiecie, człowiek, który, znowu jeszcze tak na marginesie mówię, człowiek, który był wychowany przez złego ojca, gdzie w Polsce to nie jest nic takiego, żeby być wychowany przez złego ojca, bo dużo osób z nas miało takie swoje doświadczenia, przez ojca, który nie pełnił swojej roli, on, taka osoba przez długi czas w swoim życiu będzie się zmagała z widzeniem Boga jako kochającego ojca. Ona będzie mówiła, Bóg mnie kocha, ale w sercu dalej będzie przeżywało odrzucenie. Amen. Człowiek, który jest wychowany, powiem wam, moja żona nigdy nie miała problemu z tym, że Bóg ją kocha. Dlaczego? Bo miała kochającego tatę. I my wchodzimy tak samo właśnie w ten wzór, że uzdrowienie naszych serc polega na tym, że Pan Bóg nas przeprowadza przez ten proces objawiania nam swojej miłości, żeby uwolnić nas, to się nazywa skażenie duszy. Amen? Skażenie to jest to, że dusza została skażona grzechem, który i sposobem, w jaki człowiek został wychowany, dlatego że czy chcemy, czy nie chcemy, szatan używał naszych rodziców, naszych dziadków, używa społeczeństwa. Wy rozumiecie, wiele rzeczy używa, żeby w nas wpisać pewien sposób myślenia, żeby w nas wpisać pewne postrzeganie, rozumienie rzeczywistości. To jak my, wiecie, to jak my nawet rozumiemy siebie nawzajem, jak jesteśmy dalej pod ciemnością, nie będziesz rozumieć moich intencji. Będziesz jedynie widział moje zachowanie, ale nie będziesz rozumieć moich intencji. U Boga, jak człowiek jest pod działaniem Jego światłości, to światłość sprawia, że serce człowieka jest otworzone na zupełnie innego rodzaju zrozumienie. Amen. Zrozumienie. Dlatego Bóg, On działa przez moc swojego ducha, przynosząc nam objawienie, które jest daniem człowiekowi zrozumienia. Amen. Zrozumienia. Wiecie, że każdy z nas, my, jako ludzie, my żyjemy w ścieżkach zrozumienia, które zostały w nas wpisane, zanim się urodziliśmy. Nauka to nazywa, wiecie, że to zostało przez DNA przekazane. W DNA to widać. DNA to jest nic innego, jak naukowe stwierdzenie, że człowiek ma ducha. Tak można powiedzieć. To jest coś, czego nie można dotknąć, ale potrafią pod wielkim mikroskopem zobaczyć, że jest coś tam, pewien, zobaczcie, że to DNA to jest pewien łańcuch. Amen? To są, można wziąć władzi DNA i przyrównać do estery i zobaczymy, że to jest identyczne i wziąć od taty estery i powiedzieć, że to jest identyczne. I ona jest miksem tych, a jeszcze wezmą coś tam od, wiecie, od cioci, od babci, od kogoś tam. Amen. Dlatego ja zawsze mówię powiedzieć, jak rozumiecie, jak na syn Elion, on czasami wpada tak do pokoju, tak wiecie, fikołek, skacze, całuje tego. Ja patrzę zawsze na dzisiaj i mówię po tobie. No dobrze. Amen. Mówię to po tobie, bo moja mama mówi, że to po mnie, ale to tam. Wiecie, moja mama się nie zna. Więc jesteśmy, właśnie zostało w nas wpisane pewne sposoby myślenia. I teraz zobaczcie, co świat mówi. Świat mówi do nas tak. Naucz się żyć w zgodzie z samym sobą. Powiem wam, jak ja bym się nauczył żyć w zgodzie z samym sobą, to ja bym chyba żyły podeżnął. Musiałbym sobie podciąć żyły. Dlaczego? Dlatego, że w człowieku jest tak wiele wpisanego sposobu myślenia, który nie pochodzi od Boga, który go tak naprawdę prowadzi do śmierci, sprawia, że człowiek nie żyje. On fizycznie może żyć, ale w swojej duszy on będzie żył jak martwy człowiek. Jak martwy człowiek. Nie, rozumiecie, nie będzie w ogóle przeżywał czegokolwiek innego, niż przeżywał to, co jest nazwane śmiercią. Śmierć to nie jest jedynie fizyczne coś, ale to jest życie w śmierci. Wiecie, człowiek, który jest uzależniony, on jest umarły. On jest martwy w wielu wymiarach w swoim życiu. Trzeba go ożywić. Tak samo każdego z nas ożywia w różnych wymiarach. Jak powiedziałem wcześniej, że człowiek, który był wychowany przez złego ojca, Pan Bóg będzie przychodził i objawiał się nam jako dobry, kochający ojciec, żeby zmazać tamten obraz, tamten ślad wypisany w nas. Amen? Wypisany w nas. I Bóg robi to przez działanie swojego słowa i przez działanie swojego ducha, żeby nam objawiać. I teraz zobaczcie, co Pan Jezus powiedział. Poznacie prawdę. On nie powiedział, usłyszycie prawdę. Powiem wam, to, co ja mówię dzisiaj, jest prawdopodobnie prawdą. Tak zakładam. Amen? Nie mogę powiedzieć, że ja jestem prawdą, bo ja nie jestem prawdą, Pan Jezus prawdą. Ale chodzi o to, że on powiedział, poznacie prawdę. I powiedział tak, do Żydów, którzy w Niego uwierzyli, on powiedział tak, jeśli wytrwacie w moim słowie, poznacie prawdę. To znaczy, że prawda jest jedynie, Pan Jezus jest prawdą i ona jest, wykład tej prawdy, którą jest Pan Jezus, jest w Jego słowie. Ale człowiek nie potrafi tego słowa sam zrozumieć, musi mieć to słowo interpretowane przez Ducha Świętego. Bo wiecie, można usiąść i być takim intelektualistą, który wszystko wie, który na wszystkim, rozumiecie, i on jest taką siedzącą encyklopedią, że jak powie coś, to ty nie wiesz w ogóle, o czym on powiedział. Co on w ogóle powiedział? On tak, Znaczy mówił tak, wiecie, tak z tej strony, z tej strony, z tej strony, z tamtej. I w końcu nie będziesz nic widział. U Boga Duch Święty mówi na poziomie, na jakim my jesteśmy. Amen? Dlatego Ducha Świętego potrafią zrozumieć dzieci, potrafią zrozumieć mędrcy i potrafią zrozumieć, rozumiecie? Bóg potrafi przemówić do mądrego i do głupiego. Powiem, to jest tak mądrość Jego. Nawet głupi Go zrozumie. Amen. I mądry Go też zrozumie. I człowiek niewykształcony i człowiek wykształcony. Bo to jest Bóg. Amen. Więc On mówi do nas na naszym poziomie, ale On stara się, dając nam treści, On stara się, On wie, że my powinniśmy wzrastać, żeby z pewnych rzeczy wyjść. Chcę powiedzieć, że w wielu dziedzinach naszego życia uwolnienie z grzechu nigdy nie nastąpi przez to, że ktoś się o nas pomodli. Pewne rzeczy tak, ale inne nie. Pewne rzeczy odejdą po jednej modlitwie z naszego życia, ale pewne rzeczy odejdą dopiero wtedy, kiedy my przerośniemy ten grzech. Amen? Gdzie wyrośniemy ponad to. Gdzie wyrośniemy ponad to i wtedy będzie to, co apostoł Paweł powiedział i my musimy dobrze to zrozumieć, bo on powiedział tak. Grzech nad wami panować nie będzie. On nie powiedział, że grzech nad wami nie panuje. To jest bardzo ważne. On powiedział, że grzech nad wami panować nie będzie, gdyż nie jesteście pod zakonem, ale jesteście pod łaską. To słowo będzie oznacza to, że jest pewien czas, pewien proces, który sprawi, że łaska nas uwolni z tego grzechu na miarę tego, że my wzrośniemy. Amen? Na miarę tego, że dorośniemy, to łaska będzie objawiała nam tego, jaki jest Pan Bóg. Kim jest Pan Bóg? Wiecie, objawienie Pana Jezusa to nie jest objawienie jedynie tego, że Pan Jezus umarł za nas na krzyżu, wszyscy to wiemy, dla naszego zbawienia, uwolnił nas i teraz my żyjemy. Nie. Objawienie Pana Jezusa to jest jakby cała księga tego, kim Bóg jest i jaki Bóg jest. I każde objawienie, które od Niego płynie, czyli dawanie człowiekowi zrozumienia sprawia, że człowiek w swojej duszy dorasta. Amen? Dorastamy w swojej duszy. My duchami, chcę powiedzieć, że my duchami nie wierzymy. Dlatego, że Biblia mówi, że człowiek wierzy sercem. Amen? Sercem, duchowo człowiek jest narodzony na nowo i jest zbawiony w swoim duchu, ale w swojej duszy, w swoim sercu potrzebujemy wzrastać ku poznaniu. Amen? Abyśmy byli przemieniani na ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Amen? Jak to sprawia Pan, który jest duchem. Więc tutaj, kiedy on mówi o tym, że jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają, w tym, i powiedziało też, że to chodzi o połączenie, więc jeżeli Pan połączył Ciebie ze mną, połączył Ciebie ze wspólnotą daną, to w tym miejscu jest możliwe zafunkcjonowanie jedności, która ma wymiar w koinonii. Nigdy wymiaru koinonii nie będę miał z braćmi z Chin. Dlaczego? Bo ja w ogóle z nimi nie mam żadnego kontaktu, albo mam bardzo, rozumiecie, nie będę miał koinonii z kimś, z kim nie było wymiany życia między nami. Nie było wymiany codzienności między nami. Wiecie, pierwszy, to jest coś, co jest pięknego, kiedy patrzymy na pierwszy kościół Nowego Testamentu, że kiedy czytamy o tym, że w nich było jedno serce, amen, oni byli razem na jednym miejscu. Razem nie chodzi o to, żebyśmy fizycznie razem byli, tylko razem jesteśmy wtedy, kiedy Pan Bóg nas duchowo połączył ze sobą. Wtedy możemy być razem. Jeżeli ja jestem połączony przykładowo z ciocią Franią, jestem połączony duchowo, bo Bóg nas połączył ze sobą, między nami będzie między nami ma możliwość zaistnieć koinonia. Amen. Mam braci z innych kościołów, ale między mną i nimi nie ma koinonii. Między mną i nimi jest jedność na wymiarze eklezji, że należymy do jednego ciała. Amen. I to jest coś, co musimy zrozumieć, że ta jedność w ciele Chrystusa, ona ma różne poziomy. Różne poziomy. I bardzo często chcemy ustanowić jedność w wymiarze eklezji, czyli w wymiarze ciała, a kiedy nie ma w ogóle jedności w koinonii. Albo kiedy jest niezgoda w koinonii. Rozumiecie? I chodzi o to, że kiedy Pan Bóg powiedział, jak dobrze i miło, gdy bracia są w zgodzie, połączeni w zgodzie, to chcę powiedzieć, że to jest przede wszystkim dobrze i miło dla Pana. Amen. To jest coś, co Bogu sprawia radość. Amen. To sprawia Bogu radość. Bóg się raduje. Amen. Bóg się raduje, kiedy widzi, że my żyjemy w tym, co jest nazwane jedność. Jedność Bogu w ogóle nie chodzi o jednakowość. Amen. To nie chodzi o to, że jesteśmy jednakowi. Jedność, to jest, powiem wam, działająca miłość między nami, która widać, słychać i czuć. Amen. Jak śpiewał, jestem z miasta. Amen. Jestem ze wsi, powiem wam. Znaczy nie jestem ze wsi, mieszkam na wsi, ale nie czuć, nie widać. Chociaż nie wiem, czy nie widać. Najważniejsze, że nie czuć, bo to widać jeszcze może być. Ale najważniejsze, że nie czuć. Amen. Więc ta działająca miłość między... Dlatego zobaczcie, że to jest bardzo ciekawe, że Pan Jezus, On powiedział o tym, żebyśmy miłowali bliźniego swego jak siebie samego, dał przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, tak? Ale zobaczcie, że w listach apostolskich Bóg daje co innego. On mówi o miłowaniu braci. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Dlaczego? Dlatego, że łatwiej jest miłować, powiem wam, łatwiej jest miłować dzieci, nie wiem, Indiach, bo one są daleko. One nie przychodzą i nie chcą cały czas ode mnie czegoś. Rozumiecie, one nie wystawiają na próbę mojego charakteru. Amen. One, rozumiecie, ja nie mam do czynienia, ja mam do czynienia z ich problemami tylko tymczasowo, jeżeli mam, albo na odległość. To jest, chodzi mi o to, że właśnie koinonia ma wtedy miejsce, kiedy my mamy do czynienia ze sobą na co dzień. Amen. Kiedy mamy do czynienia ze sobą na co dzień, kiedy widzimy swoje mocne strony, swoje słabe strony, swoje lepsze dni, swoje gorsze dni i kiedy jest ta wymiana życia między nami, uczymy się wzajemnie miłości, to wtedy właśnie ma miejsce to, co jest nazwane w Nowym Testamencie koinonia. To jest koinonia, wymiana życia między braćmi. I on mówi, że my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Amen. To znaczy, że ja wychodzę ze śmierci za każdym razem, kiedy wybieram miłowanie ponad inne rzeczy. Amen. Zobaczcie tam w tym liście do Efezjan, 4 rozdział, jesteśmy w tym rozdziale. 1 werset. Proszę więc was, ja więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Z całą pokorą. Amen. Nieszczęściową. Rozumiecie? Apostoł Paweł mówi bardzo konkretnie. W ogóle te słowo z całą pokorą, ono w oryginalnym języku oznacza z całą uniżonością serca, na jaką was stać. Amen. Łagodnością i z cierpliwością znosząc. Amen. Znosząc. Dlatego powiedziałem, że dobrze, że nie... Chociaż jakby było czuć, że jestem ze wsi, to byście wykonywali ten fragment, bo byście mówili znosząc. Rozumiecie? Jedni drugi w miłości. Amen. Ale to słowo znosząc, on, to jest słowo, greckie słowo, po grecku brzmi anechomenoi. Anechomenoi. Ale dzisiaj się wziąłem. Mówię po grecku. Anechomenoi. Exousia. To znaczy okazując jedni drugim wyrozumiałość. Amen. Inne tłumaczenie tego wersetu oznacza z całą uniżonością, i to mi się najbardziej podoba, z całą uniżonością serca, nosząc jedni drugich na rękach miłości. Amen. Teraz chcę powiedzieć tak, że jeżeli nigdy nie nosiłeś nikogo na rękach, to jeszcze nie przeszedłeś ze śmierci do życia. Bo przechodzenie ze śmierci do życia to jest noszenie innych na rękach miłości. Jak nosisz, nauczysz się nosić dużo na swoich rękach, amen, jak nauczysz się nosić dużo na swoich rękach, to wtedy my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, to wtedy miłowanie braci dopiero ma miejsce. Miłowanie braci nie jest uznawane przez Boga jako miłowanie braci, dopóki nie ma noszenia jedni drugich na rękach miłości. Prawdziwe biblijne relacje, to jest, powiem wam, noszenie siebie nawzajem. Ale teraz uwaga, niektórzy to lubią być całe życie noszeni. Noście mnie, bo ja jestem chory i cały on ci podniesie głowę i mówi szybciej. Albo nie biegnij tak, bo spadnę. Wyżej, bo mokro jest, wyżej musisz mnie podnieść. Rozumiecie? Chodzi o to, że jeżeli chcemy wejść w to miejsce miłowania braci biblijne, to trzeba nauczyć się nosić innych na rękach. Amen. Teraz nie oczekiwać tego, że zawsze mnie ktoś będzie nosił. Co to znaczy? To znaczy, że ja od siebie muszę zawsze wymagać więcej niż od innych. To jest nastawienie. Wiecie, człowieka, bądźcie, Pan Jezus powiedział, że jak ktoś każe wam iść jedną milę, to idźcie dwie. W tamtych czasach, wiecie, zawsze trzeba było iść jedną milę. Czyli trzeba zrobić więcej niż obowiązek. Więc jeżeli my nosimy siebie nawzajem na rękach miłości, amen, to wtedy jest jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Amen. O co chodzi? Chodzi o to, że jak ty mnie weźmiesz na ręce, to poczujesz to, że wtedy, kiedy ja ciebie niosę na rękach, to poczujesz ten ciężar. Amen. To poczujesz ten ciężar. Pamiętam, jak uczyliśmy nasze dzieci sprzątać w pokoju. I rozumiecie, jakby musieliśmy tak bardzo mocno pchać to, naciskać, żeby oni sprzątali. I któregoś dnia oni się rozpłakali. Płakali i mówili, ale to jest tyle pracy. To jest tyle pracy, to boli nas wszystko. Że... Rozumiecie? I dopiero wtedy zobaczyli, ja mówię, to teraz rozumiecie, co to znaczy sprzątać. Teraz rozumiecie, co to znaczy sprzątać. Nie? I rozumiecie, dopóki nie nosimy kogoś na rękach, amen, dopóki nie nosimy ciężaru czyjegoś życia, to tak naprawdę trudno jest w ogóle móc o kimś coś powiedzieć. Jeżeli ja ciebie nie niosłem, to ja nie mam prawa. Że ja ciebie nie niosę. Ja zawsze o tym mówię, że jak człowiek, który nigdy nie zajmował się innymi, nie nosił trudów, ciężarów, bólów, łez i śmiechu też innych, on nie wie, co to znaczy zajmować się ludźmi. Nie. Dopiero kiedy, powiem wam, dopiero kiedy, to jest tak, jak ktoś, kto nie ma dzieci, mówi, jak dzieci powinny być wychowywane. To jest w ogóle najlepsza sytuacja. lepszy sytuacji. Kiedyś mieliśmy taką znajomą, która zawsze wiedziała, jak dzieci. On mówi, jak ja bym miała dziecko, to ja bym mu powiedziała. Ona nie miała dzieci. Rozumiecie? To jest to, że nie zrozumiemy pewnych rzeczy, dopóki nie jesteśmy w danej sytuacji. Nie zrozumiemy pewnych rzeczy. Więc dlatego powiedziałem, że przechodzenie ze śmierci do życia następuje dopiero wtedy, powiedzmy dopiero wtedy, kiedy miłujemy braci. To znaczy się, że można być wierzącym człowiekiem i nadal pozostawać w miejscu śmierci. Bo on powiedział, kto nie miłuje, a mówiąc inaczej, kto nie nosi na rękach. Noszenie siebie na rękach. Amen. Noszenie, rozumiecie? Bóg, Pan Jezus, on, Biblia mówi, że on wziął na siebie, tak? Wziął na siebie grzech, nie? To my mówimy, no grzech, no to grzech, a nie braci. Chodzi o to, że Pan Jezus wziął na siebie cały ciężar naszego życia, twojego życia, mojego życia, innych życia, wziął na siebie i poniósł ten ciężar, poniósł ten grzech. Amen. Poniósł ten grzech. Więc miłowanie braci polega na tym, że ja się uczę ponieść. Że ja się uczę nieść. I teraz, tak jak, rozumiecie, w każdej rodzaju miłości, Boża miłość jest taka, że greckie słowo agape, nie wiem, dlaczego mówię o tym greckie słowo, co mi się stało, coś po prostu na głowę mi siadło dzisiaj. W ogóle nic nie czytałem w domu, wiecie, tak mówię, greckie słowo. W ogóle sam jestem zaskoczony. Myślę, ciekawe, jak ono jest. Amen. Boża miłość jest w języku oryginalnym nazwane agapeo. To znaczy miłość, która nie oczekuje niczego w zamian. Powiem wam, życie było piękne, gdyby wszyscy tak żyli w stosunku do mnie. Wiesz, takie agapeo ciągle, nie? Ja ciebie agapeo. Rozumiecie, cały czas agapeo. Ten rodzaj miłości, że nie oczekuje niczego w zamian. Chodzi o to, że w miłości, kiedy uczymy się, to nastawienie jest bardzo istotne. Że ja nie oczekuję niczego w zamian, ty nie oczekujesz niczego w zamian, ale ja daję tyle z siebie, ile mogę i ty dajesz tyle z siebie, ile możesz. Tylko powiem wam, w każdej relacji, nieważne, czy to jest małżeństwo, nie małżeństwo, relacja z dziećmi, dzieci wychowujemy do tego miejsca, żeby one też tak żyły. Że mają, rozumiecie, dojść do miejsca, gdzie rodziców mają też tak kochać. Rozumiecie? Ale to nie jest nigdy jednostronne. Zdrowe małżeństwo to nie jest takie, że ja po prostu sobie flaki wypruwam, rozumiecie, cały czas. Na takim standardzie chodzę, dlatego że mój małżonek jest ciągle na dole i ja muszę ciągle. Nie. Musi być dorastanie do poziomu, gdzie dajemy z siebie wszystko, amen, ile tylko możemy, służymy sobie nawzajem w miłości. I dlatego mówię, że i teraz to, co powiedziałem, ktoś mógł pomyśleć, że to jest teoria. Nie. To może być teoria. To może być tylko teorią, ale Bóg przez działanie, ucząc nas miłości, właśnie tego oczekuje od nas. Kiedy mówię, że tego oczekuje, to on nie mówi, że mamy się napiąć, spiąć i to wykonać, tylko mamy pozwolić Jemu przerabiać nas, uczyć nas. Amen. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, dorośniemy. Amen. Widzicie ten proces, który jest? Dorastanie. Powiedzmy razem dorastanie. Powiem wam, cudowna rzecz w Bogu jest taka, że kiedy człowiek poznaje Boga, kiedy jest z Nim pojednany, nieważne ile ma fizycznie lat, może mieć 60 lat i od tego miejsca może zacząć dorastać. To jest u Boga cudowne. To nie jest tak, jak w świecie, wiecie, w tym, że dzieci do 7 roku życia to już są ukształtowane w każdym stronie i tak dalej, i tak dalej. U Boga, dlatego że On działa na innym poziomie niż tylko nasza biologia i psychika. On działa na wyższym poziomie. On z każdego miejsca może dać nam wzrost, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, do człowieka doskonałego. Amen. Do człowieka doskonałego. Dlatego kiedy mówimy, że Bóg chce nas doprowadzić do miejsca doskonałości, to nie jest herezja, to jest biblijne. Tylko, że doskonałość u Boga to nie jest ludzki perfekcjonizm. Amen? Doskonałość u Boga to nie jest ludzki perfekcjonizm. Wiecie, że wszystko musi być, wiecie, raz, dwa, trzy, koniec! U Boga to nie jest ludzki perfekcjonizm. Doskonałość Boża to jest doskonałość serca. Bóg jest, kiedy mówi o doskonałości, chodzi o bycie doskonałym w miłości. Powiem wam, żyjemy w świecie, który jest światem specjalistycznym. Wiecie, że my mamy być specjalistami? Specjalistami w miłości. Nasz zawód to jest, jestem specjalistą. Specjalista od, nie wiem, od czegoś tam, Wadziu, ty jesteś czego specjalistą? Od robienia tabletek, Wadzia. Jak coś wam będzie po tabletkach, to idź tu, Wadzia. Wadzia robi tabletki. Wiecie, jak Wadzia robi tabletki? Ona bierze te apapy i mówi w imieniu Jezusa, każdy, kto weźmie tą tabletkę. Rozumiecie, ona się modli nad tabletkami i wtedy oni robią z tego forte tabletkę. Rozumiecie, to jest wzmocnione działanie. Rozumiecie, bo normalny jest apap i jest forte. Rozumiecie, to są te namaszczone. Więc Władzia się modli nad tymi tabletkami, rozumiecie? Dlatego jak kupujcie odpowiednie, to są już przemodlone te tabletki, już wzmocnione działanie jest. Takie, że wiecie, Władzia wsypuje tylko ten biały proszek, nie daje tego całego środka, tylko tam jest, ten proszek jest namaszczony. Żartuję. Amen. Aż dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już, i teraz zobaczcie, do miary dojrzałości, to jest tak nazwane, miara dojrzałości pełni Chrystusa. Miara dojrzałości. Czyli jest w Chrystusie, jest pewna miara, którą On osiągnął. Kiedy mówimy Chrystus, to mówimy o pewnym wymiarze dojrzałości, który został osiągnięty w osobie Pana Jezusa. Amen. Chrystus to nie jest tylko jedynie nazwisko. Jezus Chrystus, Grzegorz Dąbrowski. Żeby wiedzieli odróżnić. Chrystus to jest pewna miara boskości, która zamieszkała w osobie Pana Jezusa. To jest Chrystus. Amen? Więc kiedy mówi, aż dojdziemy do wymiarów dojrzałości pełni Chrystusa. Pełni Chrystusa. Powiem wam, Pan Bóg dzisiaj przychodzi do nas z łaską, żeby nam dać łaskę do dorastania. On chce, on mówi do nas, dorośniecie, dlatego że ja jestem z wami. A jak dorośniecie, Bóg, powiem wam, Bogu bardzo zależy na tym, żeby Jego dzieci nie były dziećmi. Zobaczcie, to jest to, że musimy wiedzieć, w czym mamy być dziećmi, a w czym nie. Amen? On mówi, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, mamy być dziećmi w wierze. Nie, Stefcia? Uważaj na palce, uważaj, bo tam włożyłam palce. Mamy być dziećmi w wierze. Dziećmi w wierze to jest nastawienie ufności. Wiecie, czym się różni dorosły od dziecka? Że jak dziecku mówisz, dajesz mu coś, to on się nie zastanawia nad tym, czy to jest dobre, z jakich materiałów jest zrobione, czy z ekologicznych, czy z nie. Ile kosztowało? Rozumiecie, dzieci dopiero jak zaczynają chodzić do szkoły, to się pytają, ile to kosztowało. Rozumiecie, jak nie chodziło do szkoły, to mogłeś mu powiedzieć, że to jest mogłeś mu dać coś, rozumiecie, kupiłeś tam w Chińczyku za 3 złote, i mówisz, że to jest najlepsze, jakie jest. On mówi, dziękuję. Ale po tym, jak chodzi do szkoły, on przychodzi i mówi, gdzie to kupiłeś? Już się zna. Rozumiecie? Ale kiedy Bóg mówi o tym, że chce, żebyśmy byli dziećmi, to znaczy, że człowiek w pewnym wymiarze poznawania go ma być jak dziecko, które się nie zna, które ufa temu, co on mówi, wierzy temu, co on mówi. Amen? Więc on, ale kiedy mówi, żebyśmy nie byli dziećmi miotanymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. I teraz zobaczcie. Latającymi wiatrami nauki. Nauka to są myśli. On mówi, żebyśmy nie byli dziećmi miotanymi tymi myślami. I teraz zobaczcie, bez dojrzałości człowiek jest miotany na lewo, na prawo, raz tu, zajmuje się tym, cały czas tu, myśli sprawiają, że on lata w te i we w te, w te i we w te. I tak naprawdę w końcu on już nie wie sam, co jest słuszne, co jest niesłuszne. Amen. Rozumiecie? My nie mamy filtra w sobie na wszystkie rodzaje myśli. Nie masz w sobie filtra na wszystkie myśli. Jak chcesz prześledzić najpierw wszystkie rzeczy z tego miejsca, z tego miejsca, z tego miejsca, to tak jak wiecie, to jest tak, oglądasz wiadomości na TVP1, na TVP2, na Polsacie, na TVN-ie, na tym i na tym. W końcu nie wiesz. Nie wiesz, kto popełnił, co się stało w ogóle. Nie wiesz, bo ci powiedzieli, że to ten zrobił, a ci powiedzieli, że to tamten zrobił. Człowiek już jest cały. Chodzi mi o to, że nadmiar różnego rodzaju myśli sprawia, że człowiek żyje w zamieszaniu. Amen? I chodzi o to, że kiedy on mówi, żebyśmy nie byli dziećmi, to znaczy, że człowiek dojrzały to jest człowiek, który między innymi potrafi sam wykopywać ze słowa skarby. Amen? Który potrafi sam czerpać ze słowa, który potrafi sam czerpać od Boga i Pan Bóg nas, kiedy mówi, że On nas chce doprowadzić do miejsca dojrzałości, to On chce nas tego nauczyć. Amen? On chce nas tego nauczyć. I powiem wam, Kościół, który się składa, który jest zbudowany z dojrzałych ludzi, to jest Kościół, który właśnie będzie żył w miejscu, gdy bracia w zgodzie mieszkają. I to jest miłe Bogu. To znaczy, że Bóg doznaje przyjemność, gdy Jego dzieci w ten sposób żyją ze sobą. Zobaczcie, że tam dalej jest napisane, tam Pan syła błogosławieństwo. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że tam Pan syła błogosławieństwo. Kto pamięta, jak mówiłem o tym, co to jest... Teraz powiem. To jest Psalm 133, werset trzeci. Jak rosa, przepraszam, od drugiego. Jest to jak wyborny olejek na głowę, który spływa na brodę Arona, który spływa na brzeg jego szat, jak rosa Hermonu. Amen. Która opada na góry Syjon. Pamiętacie, co mówiłem, co to jest Hermon? No dobrze, proszę bardzo. Pani Udę. Do tablicy. Pani Amanda Udę, co to jest Hermon? Amen. Tak, mówiłem o tym, że Hermon to jest najwyższy szczyt w Izraelu, a właściwie to są trzy wzgórza, które są, jakby z jednej góry są trzy wzgórza. Tak jak Ojciec, Syn i Duch Święty. I one stoją na granicy ziemi obiecanej. Więc kiedy on mówi, że jest jak rosa Hermonu, to znaczy się, że jest błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego. To znaczy się, że kiedy Kościół żyje w ten sposób, to Pan Bóg przynosi wszystko najlepsze, co jest przeznaczone dla Jego dzieci. Amen. Jest jak rosa Hermonu, która opada na góry Syjon. Amen. Opada rosa Hermonu, czyli to jest błogosławieństwo. Chcę powiedzieć, że Bóg chce zawsze doprowadzić nas do błogosławieństwa. Amen. Ale jednocześnie powiem wam, że błogosławieństwo Boże, pewne wymiary Bożego błogosławieństwa. Amen. Pewne wymiary. To znaczy, że jak ja mam regał i na tym regał, wiecie, za tym regałem, przykładowo, tak mówię tylko jako przykład, żeby nikt nie pomyślał, jako przykład. Zobaczcie, jako przykład, że ja jestem twórcą wina, i mam poukładane w tej szafie, mam wino, wiecie, z czasów wojny, rozumiecie, z różnych czasów, mam najstarsze wino i te najnowsze wina, to każdy z tych butelek wina jest pewną miarą błogosławieństwa, które ja mam. I teraz nie każde wino jest dostępne dla każdego. Amen. Tylko jest wino dostępne dla wszystkich, które tam przykładowo ma, nie wiem, 1,5%. No, nie wiem, dlaczego tak mówię o tym. 1,5%. I jest to wino sprzed wojny, które jak wypijesz tylko trochę, to ma tyle ducha w sobie. Amen. Dlatego, że spiryt to znaczy duch. Więc... Rozumiecie? Więc jest zachowane to błogosławieństwo. Żeby nikt nie myślał, ja w ogóle nikogo nie zachęcam do alkoholu. Zresztą wiecie o tym. Ja tylko maluję obraz. Mogę z czymś innym go wiedzieć. Ale rozumiecie, jest to najlepsze wino, bo, ale nie, jestem biblijny, bo Pan Jezus też tam z winem robił różne rzeczy, więc ja też jestem biblijny. Ale chodzi o to, że to najlepsze wino jest przykładowo pewien półka na tym regale, gdzie są różnego rodzaju najlepsze wina z całego świata. Amen. Teraz, żeby się dostać do tego wina, muszą być spełnione pewne warunki. Tak samo jest z błogosławieństwem Hermonu. Żeby ten rodzaj błogosławieństwa został uwolniony nad Kościołem, muszą być spełnione te warunki wcześniejsze. Jeżeli nie ma tych warunków spełnionych, Pan Bóg zachowuje wino. Na koniec. Amen. Ale czasami, wiecie, przyjdzie koniec, a on wina nie poda. Tego najlepszego. Dlaczego? Bo inne warunki nie były spełnione. Chcę powiedzieć, że Pan Bóg ma na ten czas ma najlepsze wino, które chce wylać do swojego ciała. Nie chcę powiedzieć lać, bo to brzydkie słowo. Chce, jak to powiedzieć, ładnie, rozlewać, co? Serwować. O, serwować, to jest to słowo. Serwować, tak ładnie brzmi. Pan Bóg chce serwować to najlepsze wino w tym czasie, w którym żyjemy, ale pewne warunki są niespełnione, więc on musi zachować to wino. Na ten czas, gdzie warunki, pomimo tego, że jest czas już przez Boga, ale jeszcze Kościół nie spełnia jego warunków, więc on musi to wino zachować. I chcę wam powiedzieć, tak samo jest do naszego życia. Powiem ci, Bóg nie ma tylko jednej butelki wina, że tak mówię obrazowo, dla naszego życia. On ma wiele różnych błogosławieństw przygotowanych dla naszego życia, ale w pewne błogosławieństwa dopiero wejdziesz wtedy, kiedy pewne warunki spełnisz. Pewne butelki, pewne miary błogosławieństwa są dane bez żadnych warunków u Boga. Duch Święty jest bez żadnych warunków dany, tylko człowiek musiał uwierzyć, żeby być narodzonym na nowo, tylko człowiek musiał umierzyć. Więc to błogosławieństwo dane od Niego jest bezwarunkowe, mimo iż też ma warunek. Amen. Bo warunkiem jest wiara. Jeśli uwierzysz. Amen. Jeśli uwierzysz. Więc nawet ta najmniejsza wiara jest potrzebna, bo zobaczcie, potencjalnie według listu do Rzymian cały świat jest zbawiony, bo Pan Chrystus, Pan Jezus umarł za wszystkich. Tak? Umarł za wszystkich. Ale żeby przyjąć to błogosławieństwo, jest potrzebne to, że człowiek musi uwierzyć. Amen. Że człowiek musi uwierzyć. I teraz te warunki do tych błogosławieństw, większość z nich jest miara błogosławieństw, które otrzymamy przez wiarę. Ale jest miara zachowana błogosławieństw, których możesz mieć wiarę, ale jeżeli nie masz miłości, one są dalej zatrzymane. Są błogosławieństwa, które nigdy nie zostaną nam dane, jeżeli człowiek nie nauczy się, nie mówię nie nauczy się sam, tylko nie jest nauczony, nie przeszedł przez proces tego, że staje się cierpliwy, umie czekać na Pana. Amen. Zobaczcie, co jest powiedziane Abrahamie, że przez wiarę i cierpliwość dziedziczymy obietnicę. A tak Abraham czekał cierpliwie, amen, czekał cierpliwie, otrzymał to, co głosiła obietnica. Amen. Czyli nie przez samą wiarę, ale przez wiarę i cierpliwość dziedziczymy obietnicę. Powiem wam, Bóg, on ciągle czeka na człowieka. Czeka, aż człowiek jakby zacznie dorastać w poznaniu Jego. Będzie dorastał do tego miejsca, żeby Pan Bóg mógł zsyłać coraz więcej błogosławieństw. Zsyłać coraz więcej błogosławieństw. Chcę powiedzieć, że że Bóg, doprowadzając nas do miejsca dojrzałości, On sprawia w nas to, że w pewnym momencie z każdego miejsca w twoim życiu płyną błogosławieństwa. I ty nawet zaczynasz się zastanawiać, aha, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nic nie zrobiłeś. Nic nie zrobiłeś, po prostu żyłeś dla Boga. Żyłeś dla Boga. Żyłeś dla Boga. Żyłeś dla Boga. Uczyłeś się. Amen. Tak jak mówi pierwszy list Piotra, do wiary, otwórzmy pierwszy list Piotra jeszcze. Drugi list Piotra, przepraszam. Piąty werset, pierwszy rozdział, piąty werset. Dlatego też dokładając wszelkich starań, amen, co robiąc? Dokładając wszelkich starań. Dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary. Amen. Dodajcie do waszej wiary cnotę. Cnota to jest moralna doskonałość człowieka. Do cnoty poznanie. Do poznania powściągliwość. Do powściągliwości cierpliwość. Do cierpliwości pobożność. Do pobożności braterską życzliwość. Wiecie, ta braterska życzliwość, wiecie, jak to brzmi po grecku? To jest, wiecie, kiedy jest powiedziane Filadelfia? To jest miłość braci. Amen. Kiedy jest mowa w Biblii o braterskiej miłości, to jest zawsze mówione Filadelfia. To jest miłość braterska. Więc kiedy on mówi tutaj do pobożności Filadelfię, braterska życzliwość, to jest miłość braci. I później mówi do życzliwości braterskiej, czyli do miłości braci, miłość, agapę. Amen. Teraz zobaczcie, jaka jest długa droga, która prowadzi do tego. Na końcu jest powiedziane, dlaczego? Dlatego, że jedno z najtrudniejszych rzeczy jest właśnie to miłowanie braci. On mówi, do wiary dodajcie cnotę. Amen. Do cnoty, do co? Do cnoty poznanie. Teraz zobaczcie, do poznania powściągliwość. Zobaczcie, że bez poznania te wszystkie elementy nie będą w nas uzupełniane. Czyż nie? Poznanie człowieka, kiedy człowiek poznaje, jest uczony poznania Bożego, to poznawanie Boga, ono jakby tworzy w nas. Ono jakby produkuje w nas. Ono jakby zradza w nas. Powiedzmy razem zradza. Czyli każdy ten element w duszy człowieka uruchamia proces do zradzania nowego elementu. Amen? Jest to zrozumiałe? To znaczy, że zobaczcie, jeżeli ja zaczynam kuleć w wierze, rozumiecie, zaczynam być bez nadziei, bez tego, gdzie tu mówić w ogóle o innych elementach? Ten człowiek w ogóle nie będzie pobożny. Dlaczego? Dlatego, że nie ma siły, wiara uruchamia siłę w duszy człowieka, żeby on się mógł w ogóle starać. Amen? Staramy się o co? Staramy się o to, żeby nasze serce postępowało prawidłowo. Do poznania powściągliwość. To jest to miejsce, gdzie Pan Bóg nas uczy, kiedy mówić, kiedy nie mówić. Amen? To jest to miejsce, kiedy Bóg uczy nas bycia powściągliwym w reakcji. Bycia powściągliwym w tym, co my chcemy zrobić. Bo mi się podoba, jak chcę to zrobić. Bycia powściągliwym. I teraz ta powściągliwość to nie jest powściągliwość, wiecie, tak jak mówią, powściągliwość w jedzeniu i piciu. Po prostu trzymasz. Kiedyś mój kolega, który pościł, taki brat, pościł 40 dni. Powiedział, że jak przechodził koło cukierni, ja tylko cytuję jego słowa, mówił, że jak zobaczył tort, bo mówi, że myślałem, że zgwałcę ten tort, bo pościł przez 40 dni. Rozumiecie? I tak już nie mógł wytrzymać tego. Ale rozumiecie, to nie jest powściągliwość. Amen? To nie jest powściągliwość. Powściągliwość to jest siła już, którą człowiek ma do tego, żeby w pewien sposób zareagować, nie zareagować. Postąpić, nie postąpić. Jego serce już umie wybierać. Amen? Nasze serce już umieją wybierać, dlatego, że byliśmy wyćwiczeni przez wiarę. wyćwiczeni przez moralną doskonałość. Amen. Byliśmy jesteśmy ćwiczeni przez poznanie i poznanie nas prowadza. Zobaczcie, że bez poznania człowiek w swoim sercu nawet nie wie, co ma wybrać dalej. Amen. Więc kiedy mówimy, że prowadzenie ducha to nie jest jedynie to, że człowiek czuje ekscytację, że gdzieś powinien pójść. Że czuje ekscytację, że gdzieś powinien pojechać, coś powinien zrobić. To nie jest jedynie to. To jest prowadzenie ducha dla dzieci. Prowadzenie ducha dla tych, którzy dojrzewają, to jest prowadzenie w postępowaniu serca. Amen. Prowadzenie w postępowaniu serca. To znaczy się, czasami w pracy swojej będziesz niesprawiedliwie potraktowany. Ktoś cię niesprawiedliwie potraktuje, nie wie. Jest was pięciu w grupie, czterem da jeden dzień wolny, dodatkowo tobie nie daj. I w tobie od razu się budzi, ale jak to jest, że oni dostali, a ja nie dostałem? Budzi się od razu poczucie sprawiedliwości. Amen. Teraz prowadzenie ducha w takiej sytuacji jest bardzo potrzebne, bo ono ci powie, czy masz coś z tym robić, czy masz z tym nic nie robić. Jak robić, to jak robić i kiedy robić. To jest bardzo istotne. Ja po tym poznaję człowieka dojrzałego, że on zaczyna chodzić w powściągliwości. Że jest pewnego rodzaju, ktoś ci powie jakieś słowa, które ciebie urażą, które tobie wyrządzają jakąś krzywdę i od razu z ciebie nie wylatuje, rozumiecie? Nie wiem, ze mnie nie wylatuje wiązanka, nie wiem, jak się władził, ale coś tam wylatuje zawsze, nie? Chodzi o to, że nie wychodzi od ciebie od razu pewnego rodzaju reakcja. Tak, u jednym chodzi reakcja, ta wiązanka, rozumiecie, trzy słowa na krzyż, które mówią różne rzeczy. Nam, dzieciom Bożym, to nie przystoi, bracia moi. Ale chodzi o to, że wychodzi z nas pewnego rodzaju reakcja na daną sytuację, rozumiecie, ze mnie wychodzi czasami różne reakcje, jak jeżdżę samochodem i jakiś inny kierowca, inny uczestnik ruchu drogowego w niekulturalny sposób zajeżdża mi przede mną drogę. Pani to powiedziała, nie? Rozumiecie, to też ze mnie wychodzi reakcja, ale chodzi o to, że właśnie powściągliwość to jest tak, że z ciebie wychodzi, a i w imieniu Jezusa niech Bóg cię błogosławi. Wybaczę ci. Ale rozumiecie, chodzi o to, że człowiek bez poznania nie będziemy wiedzieć, jak powinniśmy zareagować, a jak nie zareagować. Amen. Poznanie, powściągliwość. Poznanie nas doprowadzi do miejsca, gdzie nasze serce uczy się bycia powściągliwym w swoim zachowaniu. W swoim zachowaniu. Amen. Dlatego to jest dla dojrzałych ludzi. Rozumiecie, dzieci, one zawsze, powiem wam, dzieci żyją według ekscytacji. Naprawdę. Rozumiecie, jak ja przyjdę do domu i moje dzieci są smutne, ja powiem tylko jedną rzecz. Wiecie jaką? Każdy, kto jest smutny, dostaje 15 minut dzisiaj grania. Halleluja! Halleluja! Tatuś, jesteś wspaniały, jesteś najlepszym tatą. Rozumiecie? I chodzi właśnie o to, że to jest prowadzenie ducha dla dzieci. Jak one zobaczą w czymś ekscytację, od razu wszystkie problemy znikają, ale one nie zniknęły. One są tylko na pewien czas przykryte. Amen? A do dojrzałych jest to, że serce jest uczone powściągliwości. Uczy się twoje serce być powściągliwym w mówieniu, w zachowaniu, w reagowaniu i ty rozpoznajesz sobie, że normalnie byś zareagował, żebyś się zdenerwował normalnie. Amen? Żebyś się zdenerwował na daną sytuację. Wiecie, są takie sytuacje w naszym życiu, które w szczególny sposób wzbudzają w nas zdenerwowanie. Amen? Są takie sytuacje. I chodzi o to, że kiedy człowiek umie nad tym być powściągliwy w tym, no, to jak jesteś powściągliwy, to Bóg mówi, chwała Bogu, gratuluję ci, bo dorastasz. Amen? Do powściągliwości cierpliwość, bo to jest, rozumiecie, połączone, że bez powściągliwości człowiek nie nauczy się być cierpliwym. powiem wam, cierpliwość, wiecie, że główna cecha w Nowym Testamencie apostołów to nie są znaki cuda, to jest cierpliwość. W cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. Apostoł Jan mówi. W cierpliwości Pana Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że cierpliwość, kiedy człowiek jest cierpliwy dla innych, jest cierpliwy w czekaniu na Bożą odpowiedź. Wiecie, człowiek, który nie jest cierpliwy, on zawsze będzie musiał coś zrobić. Będzie musiał udowodnić coś, będzie musiał coś zrobić. On nie potrafi poczekać na to, żeby dorosnąć do miejsca, gdzie Pan Bóg wypełni swoje obietnice i zrobi to w moim życiu. Wykona to w moim życiu, bo ja doczekałem. On zawsze chce coś zrobić. Dlatego cierpliwość, wiecie, Pan Jezus, on i apostoł Jan mówi, że w cierpliwości Pana Jezusa. Więc Pan Jezus musiał też nauczyć się cierpliwości, czekania do momentu, aż przyjdzie Jego czas. Wiecie, że Pan Jezus czekał 30 lat na to, aż rozpoczęło się to, co nazywane jest w Nowym Testamencie publiczna działalność Pana Jezusa. 30 lat. 30 lat. My czasami nie potrafimy 3 miesiące czekać. A jeszcze jak ktoś jest obdarowany przez Boga, chciałem powiedzieć nie daj Boże, ale jak ktoś jest obdarowany przez Boga, jak ktoś jest obdarowany przez Boga darami Ducha Świętego, to on od razu ma poczucie takie, że mam to, to teraz muszę to wyciągnąć na światło. Dlaczego? Bo nie stawia się, nie zapala się świecy, nie stawia się jej na świeczniku. I czasami to świecenie samemu sobie sprawia, że my nie wytrzymamy, bo nie mamy charakteru zbudowanego. I nie wytrzymamy w tym miejscu. Wiecie, wiele osób jest powołanych do służby, ale to charakter jest tak naprawdę egzaminem. Wiecie, że to nie nasze dary zdają egzamin. Charakter zdaje egzamin. W swoim charakterze zdajemy egzamin. Amen. List do Hebrajczyków, 1:2 mówi tak. On, który jest odbiciem, po grecku, tam jest słowo charakterizm, które oznacza charakter. On, który jest odbiciem Bożego charakteru. Amen? I odblaskiem Jego chwały. Więc chwała przychodzi po charakterze. Najpierw musi być charakter. Amen? Wiecie, kiedy Pan Jezus był na Górze Przemienienia i gdy Biblia mówi, że usłyszał głos pochodzący od chwały Bożej, on mówi, że Pan Jezus się przemienił przed nimi. Amen. Teraz powiem wam, to przemienienie jest już po etapie, kiedy Pan Jezus nabył charakteru Bożego. On już był w swoim charakterze. Przez 30 lat ten charakter Bóg nad nim pracował. Ktoś może powiedzieć, nie, Pan Jezus przyszedł z nieba doskonały. Aha. Jak byłem dzieckiem, to się mówiło tak, jedzie mi tu czołg. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że tak jest w Biblii napisane. List do Hebrajczyków, zobaczmy. Piąty rozdział. Kto z was jest błogosławiony słowem? Piąty rozdział. 7. On za dni swego życia zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy, Hebrajczyków 5:7, ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał i teraz a uczyniony doskonałym. Wiecie, że Pan Jezus przez 30 lat przechodził tą samą drogę, którą my przechodzimy? Tylko, że nam ona zajmuje całe życie. Niektórym może szybciej. Ale chodzi o to, że uczyniony doskonałym, zanosił z wołaniem i ze łzami modlitwy do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I teraz powiem wam, te modlitwy zanoszone ze łzami i z wielkim wołaniem, to nie były modlitwy zanoszone jedynie w ogrodzie Getsemane. To były modlitwy, które on zanosił przez całe swoje życie, dlatego że kiedy mówi, żeby został wybawiony do śmierci. I teraz, dlaczego mówi o tym, że ta modlitwa nie tyczyła się ogrodu Getsemane? Bo tam jest napisane, że z powodu swojej bogobojności został wysłuchany, a umarł na krzyżu, więc jedno by wykluczało drugie. Amen? Więc kiedy mówi, że żeby go Bóg wybawił od śmierci, to powiem wam, brak cierpliwości jest pewnym rodzajem śmierci. Brak pobożności jest pewnym rodzajem śmierci. Brak miłości to jest śmierć, która jest w duszy. Brak miłowania Boga, brak miłowania braci, brak moralności to jest śmierć, która jest w duszy człowieka, z której Bóg chce nas wybawić. Amen? Halleluja! Więc kiedy on zanosił, powiem wam, żeby Pan Jezus mógł się zmierzyć z tymi oskarżeniami faryzeuszy, on najpierw musiał umrzeć. Wiecie, dlaczego musiał umrzeć? Musiał umrzeć dlatego, co jego uczniowie powiedzieli: Panie, czy mamy na nich zrzucić ogień? Dlaczego? Dlatego, że oni wiedzieli, jaką mocą dysponuje Pan Jezus. A Pan Jezus mówi: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Nie wiecie, a Pan Jezus wiedział, jakiego jest ducha, więc kiedy mu krzyczeli tam: ej, jesteś Bogiem, to złaź z tego krzyża. Pokaż nam, że jesteś Bogiem. Wiecie, ile trzeba było mieć w sobie pobożności, cierpliwości i powściągliwości, żeby nie zejść z tego krzyża? Amen? Żeby nie zejść z tego krzyża. Zobaczcie, co on mówi do Piłata. Gdyby nie Bóg, to żadna władza by ci nie została dana. Do Heroda. Gdyby nie Bóg, to żadna władza by ci nie została dana. On wiedział, że to Bóg dopuścił do tego, zezwolił na to. Dlatego, że to wszystko było w Bożym planie. Amen? To wszystko było w Bożym planie, żeby i Herod, i Piłat mieli swoje miejsce w Bożym planie i przyczynili się do realizacji Bożego planu. Więc on, Bóg musiał zezwolić na to. Więc ile w nim trzeba było cierpliwości? Amen? Wiecie, kiedy my czytamy, że on był prowadzony jak baranek na rzeź, nie otworzył swoich ust, to my tak czytamy: wow, jak to pięknie brzmi, jak baranek nie otwierał swoich ust. Milczał, też będę milczał. Nie będziesz milczał. Ale rozumiecie, to jest opis tego, jakby ja, ile on miał w sobie życia. Wiecie, po co jest życie? Życie jest po to, żeby zabijać śmierć. Amen. Bóg nas ożywia po to, żeby śmierć w nas była zabijana. Amen. Śmierć musi być w nas zabijana. Co to jest śmierć? Śmierć to jest wszystko to, co człowiek nosi w sobie. Człowiek jest jak naczynie, amen, jak naczynie, które zostało wypełnione różnego rodzaju śmiercią. Dlatego powiedziałem na początku, że to, jak człowiek myśli w pewnych wymiarach, w pewnych kwestiach, to jest śmierć, bo to nie pochodzi od Boga. I Bóg musi nas wyzwolić z tych wszystkich rodzajów śmierci, które nosimy w sobie. Wiecie, że kiedy człowiek jest na nowo narodzony, a nie umie się modlić, to jest świadectwo między innymi tego, że śmierć w jego duszy jest tam i Bóg chce to uwolnić człowieka. Kiedy człowiek nowo narodzony nie umie inaczej o sobie myśleć, jak ciągle myśli przez pryzmat tego, że ja jestem do niczego, ja jestem nikim, nic ze mnie nie będzie, to jest śmierć, którą Bóg chce ciebie uwolnić z tego. Amen? Śmierć musi, Bóg chce zabić śmierć w nas, a Bóg zabija śmierć w nas przez to, że udziela nam życia swojego, zmartwychwstałego życia, przez objawienie Jego słowa i działanie Jego ducha w nas. On nam udziela Jego życia. Amen? I to życie, zobaczcie, co Biblia mówi, gdzież jest o śmierci zwycięstwo twoje? Amen? Gdzież jest zwycięstwo twoje? To znaczy, że Chrystus rozprawił się ze śmiercią, powiem wam gdzie? W sobie. On w sobie rozprawił się z śmiercią. Powiem wam, śmierć jest człowiekowi jakby udzielana wtedy, kiedy człowiek grzeszy. Żądłem śmierci jest grzech. Amen? Żądłem śmierci jest grzech. I teraz, kiedy mówimy, że Pan Jezus nie popełnił grzechu, to Pan Jezus nie popełnił grzechu przez to, że nie uległ śmierci. Żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale żądłem śmierci jest grzech. Co to znaczy? Że śmierć przychodzi do nas przez grzech. A jak przychodzi? jak za każdym razem, jak w swoich głowach, nieważne jakie jest źródło myśli, jeżeli ja się zgadzam z myślami, które szatan przynosi do mojego życia, że nic z tego nie będzie, to się nie uda, tego nie będzie i ja przyjmuję te myśli, śmierć jest mi udzielana. Amen. Śmierć mi jest udzielana. Więc Pan Bóg, On chce dać nam tak dużo, powiedzmy razem dużo, tak dużo życia, żeby każdy wymiar śmierci w nas został zabity przez Niego. Dlatego z człowieka, który nie ma żadnej naturalnej zdolności do tego, żeby umieć ufać i wierzyć Bogu, Bóg będzie cię uczył ufać Jemu. Ufać Jemu, ufać Jemu, wierzyć Jemu, wierzyć Jemu i będziesz, jak to będziesz robił, będziesz upadał, będziesz wstawał, wierzył, nie wierzył, aż do momentu, gdzie nauczysz się wierzyć Bogu i ufać Bogu we wszystkim swoim życiu i to jest moment, gdzie śmierć niewiary jest tobie pokonana całkowicie. Amen. Halleluja! Więc Bóg, ożywiając nas, On stara się, ożywiając to, co nazywamy w człowieku charakter. Charakter to jest nabyta zdolność życia w naturze Bożej. To jest charakter. Kiedy ja nabywam tej zdolności do przejawiania Bożej natury, to jest budowane we mnie jak charakter. Amen. I powiem ci, możesz nie mieć studiów, ale jak masz charakter, będziesz mieć zawsze pracę. Amen. A możesz mieć najlepsze studia, ale jak nie masz charakteru, zawsze cię gdzieś zwolnią. Człowiek, który ma charakter, będzie zauważony, że jesteś solidny, że jesteś wierny, że jesteś prawdomówny. Amen. Więc człowiek, który ma charakter, masz ogromne dziedzictwo i błogosławieństwo od Pana. Halleluja! Powiem wam, Pan Jezus to jest człowiek z charakterem. Amen. Z Bożym charakterem. Z Bożym charakterem, gdzie przejawia, gdzie ma w sobie, gdzie nosi w sobie i przejawia te wszystkie wymiary Bożej natury. On je przejawia w sobie. On żyje tymi cechami. On ma te cechy w sobie. Więc On żyje nimi i dlatego był nazwany, że On, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego charakteru. Amen. Dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy tronu majestatu na wysokościach. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile od nich znamienitszy odziedziczył imię. To znaczy się, że zobaczcie, charakter prowadzi nas do Bożej woli. A wykonanie Bożej woli sadza nas na Bożym tronie. Amen. Sadza nas na Bożym tronie. Człowiek, Bóg chce, żeby człowiek zasiadł na Jego tronie. Amen. Na Jego tronie, dlatego że jeszcze nie zasiada na Jego tronie. W tym wymiarze, w którym Bóg chce, żeby on zasiadł. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. A uczyniony doskonałym, zobaczcie, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Stał się sprawcą zbawienia wiecznego. A uczyniony doskonałym. Powiem wam, Pan Bóg chce nas uczynić doskonałymi. Amen. Doskonałość w naszym życiu sprowadza ogromne błogosławieństwo od Boga. Ogromne błogosławieństwo. Im człowiek wzrasta w naturze Bożej, w Bożym charakterze, nie musisz się modlić o żadne błogosławieństwo. Nie musisz się modlić. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg będzie dodawał do twojego życia wszystko, co potrzebujesz. A jak nie dodaje, amen, jak nie dodaje, to znaczy się, że ty myślisz, że potrzebujesz. Bo bardzo często my myślimy, że potrzebujemy tego. To ludzie, potrzebuję tego. To jest tak, jak jest taki dowcip. Nie wiem, czy mogę powiedzieć dowcip. Wiecie, jak jest różnica, jak mężczyzna idzie na zakupy, to on idzie po to, żeby kupić. Kobieta idzie po to, żeby kupować. Nie każdej się to dotyczy. Rozumiecie, ale mężczyzna przyjdzie, jabłka, weźmie to. Kobieta będzie kupiła te, w jakiej cenie są te, tamte. Rozumiecie, dlatego to jest taki dowcip. Ale nie każda kobieta. Amen. To jest tylko taki dowcip. Nie, może to dla starszych panów taki dowcip. Może nie śmiejecie. A uczyniony doskonałym stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Amen. Nazwany przez Boga najwyższym kapłanem według porządku Melchisedeka. Może tego miejsca. Nazwany przez Boga najwyższym kapłanem. Amen. Więc on jest naszym kapłanem, to znaczy się kimś, kto jest między nami a Bogiem i robi wszystko, żeby błogosławieństwo Boże do naszego życia przynieść. Amen. Robi wszystko, żeby przynieść do naszego życia. I teraz on jako kapłan to jest ten, kto jest dysponentem Bożych błogosławień. On dysponuje nim i dlatego on, na początku czytaliśmy, że zostawił pięcioraką służbę i zostawił łaskę dla Kościoła. Amen. To jest najlepszy moment, żebyśmy się pomodlili teraz, żeby Pan Bóg nas błogosławił. Chciałbym, żebyśmy zamknęli swoje oczy, żebyśmy pomyśleli, każdy z nas, żeby pomyślał o tym, czego najbardziej w tych rzeczach, o których dzisiaj mówiliśmy, widzimy brak w swoim życiu. U niektórych to będzie powściągliwość, u niektórych to będzie braterska miłość. Te wszystkie elementy, które wymienialiśmy dzisiaj, o których mówiliśmy, w swoich charakterach, w swojej naturze. I módlmy się o to, żeby Pan Bóg, On nam przyniósł to. On nam pomógł w tym. Panie Jezu, my dziękujemy Ci za Twoje słowo. To Ty dzisiaj nam przyniosłeś to słowo, Panie Jezu. Dziękujemy Ci. Ty, który zostałeś uczynionym doskonałym przez to, co wycierpiałeś. Ty, który za dni swojego życia zanosiłeś z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy do tego, który mógł Cię wybawić od śmierci i z powodu bogobojności zostałeś wysłuchany. Panie, my dzisiaj wołamy do Ciebie, abyś Ty wszędzie tam, gdzie my w naszych charakterach jest brak. Brakuje nam cierpliwości, brakuje nam pobożności, brakuje nam cnoty, brakuje nam wiary, brakuje nam miłowania braci, brakuje nam miłości. Panie, wołamy, abyś Ty pracował w tym w nas, abyś Ty mówił do nas, abyśmy umieli rozróżnić, kiedy mamy reagować, kiedy nie reagować, abyśmy byli powściągliwi i cierpliwi w swoich reakcjach, w swoim zachowaniu. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy Ci, Ojcze, za to. Panie, dziękujemy Ci za cały ten tydzień, który jest przed nami. Panie, oddajemy go Tobie, składamy go Tobie. Ojcze, błogosław nas, prowadź nas, nawiedzaj nas w imieniu Jezusa Chrystusa. Daj, aby ten tydzień był, każdego dnia był przeżyty z Tobą, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, ja się jeszcze modlę o tych, którzy jeżdżą do pracy samochodami. Panie, modlę się o to, aby bezpiecznie, aby ten tydzień cały był bezpiecznie przejechany, Panie, aby nikt nie miał żadnej stłuczki, wypadku, ale żebyś Ty chronił nas na drogach, kiedy jeździmy samochodami, kiedy chodzimy po drodze, Panie, aby nikt się nie przewracał, nie łamał nóg. W imieniu Jezusa prosimy Ciebie o to, Panie. Amen. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia w środę.